Państwu. Nazywam się Krzysztof Wojciechowski i jestem lekarzem pracującym w dziale medycznym firmy Takeda. Dzisiaj moim gościem jest pan profesor Jarosław Kierkuś z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Jako lekarz dzieci ma pan olbrzymie, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu małych pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Jakie są odrębności tych jednostek chorobowych u najmłodszych pacjentów? Czym różni się przebieg czy początek tej choroby w tej grupie w porównaniu do osób dorosłych?
Przebieg nieswoistych chorób zapalnych jelit u dzieci jest zupełnie inny niż u dorosłych. Głównym takim problemem, z którym się stykamy, i to jest główna taka odrębność, to jest fakt, że dzieci muszą rozwijać się, muszą rosnąć, muszą przybierać na wadze i my musimy bardzo zwracać uwagę na ten rozwój fizyczny dzieci, żeby nie przeoczyć momentu, kiedy dojdzie do zatrzymania rozwoju dziecka. Nieswoiste choroby zapalne jelit bardzo wyraźnie wpływają na zaburzenia stanu odżywienia. Z tego powodu jest to naprawdę duży problem, żeby przeprowadzić pacjenta przez ten okres dojrzewania, okres wczesnodziecięcy, żeby zapewnić mu prawidłowy rozwój fizyczny i prawidłowe dojrzewanie.
Panie profesorze, a czy fenotyp tych chorób, zasięg zmian zapalnych w przypadku colitis ulcerosa, czy jest taki sam jak u pacjentów dorosłych, czy na przykład formy pankolitis nie są w tej grupie częstsze?
Ma pan doktor rację. My obserwujemy i to wiemy też z analiz medycznych, że przebieg tych chorób u dzieci jest bardziej agresywny. I to, co widzimy, że we wrzodziącym zapaleniu jelita grubego częściej mamy do czynienia z zajęciem całego jelita grubego, czyli to, co pan doktor wspomniał, tak zwany pankolitis, czyli bardzo agresywna postać z zajęciem całego jelita grubego. Podobnie jest w chorobie Crohna. Te odrębności są większe i częściej mamy tutaj do czynienia z zajęciem zarówno jelita cienkiego, jak i jelita grubego. Więc na pewno my wiemy już, że przebieg u dzieci jest bardziej agresywny i rokowanie przez to jest bardzo poważne i na pewno musimy większą uwagę tu zwracać na przebieg tych chorób niż u dorosłych.
No właśnie, czy zważywszy na to, że te choroby zaczynają się u samego początku życia, w dzieciństwie i jeżeli przyjmiemy, że spodziewana długość życia pacjenta z IBD jest porównywalna jak w populacji ogólnej, to czy ten wczesny, czy wyjątkowo wczesny początek choroby nie wiąże się z jakimiś dodatkowymi obowiązkami ze strony nas, lekarzy?
No na pewno, bo oczywiście przebieg będzie tutaj dużo dłuższy i ryzyko powikłań związanych z samą chorobą znacznie nam wzrasta. Nie tylko samą chorobą, ale oczywiście też samym procesem leczenia, bo zaczynamy stosować leki, które nie są wiadomo obojętne dla rozwijającego się organizmu od bardzo wczesnych lat dziecięcych i wiadomo, że ten pacjent będzie te leki często przyjmował przez całe życie, więc kumulacja działań niepożądanych, kumulacja różnych leków działających na organizm dziecięcy tutaj się kumuluje i na to musimy zwracać uwagę. Tak samo przebieg choroby, wiadomo, że każdy rok powoduje potencjalne możliwe powikłania u dzieci, czy to zwężenia, przetoki, więc tutaj ten przebieg będzie bardziej agresywny i na pewno pacjenci pediatrzy wymagają zwiększonej czujności, zwiększonej uwagi. Często te problemy będą wynikać dopiero w klinikach dorosłych, ale my musimy też współpracować z lekarzami dorosłymi i uprzedzać ich o tym i dokładnie opisać przebieg choroby, jaki był u dzieci, jaka jest postać choroby, czego można się będzie spodziewać w przyszłości, jak agresywna jest ta choroba.
Panie profesorze, czy częstość kolektomii u dzieci jest duża?
To, co obserwujemy, na pewno na się w ostatnich latach troszkę zmniejszyło, ale ze względu na to, że mamy większą dostępność leków różnego typu, nowych leków biologicznych i naprawdę w tej chwili kolektomie u dzieci są wyjątkowe. Wyjątkowe, ale oczywiście nie jesteśmy w stanie uniknąć u części pacjentów bardzo opornych na dostępne leczenie farmakologiczne. Odpowiadając prosto, myślę, że nie jest częsta, ale oczywiście ryzyko takiego postępowania, które doprowadza do kolektomii, to mi istnieje.
Panie profesorze, jeżeli chodzi o różnicowanie tych chorób, na co powinni zwracać uwagę lekarze specjaliści, ale może przede wszystkim lekarze, którzy praktykują w obrębie gastroenterologii, pediatrzy, którzy widzą takiego pacjenta po raz pierwszy i biorą pod uwagę różne przyczyny. Jakaś porada praktyczna z pana strony dla tych kolegów?
Dla nas, specjalistów gastroenterologii dziecięcej, najważniejsze jest, żeby lekarze podstawowej opieki pediatrycznej wysunęli podejrzenie nieswoistego choroby zapalnej jelit. Dla nas może nie jest ważne, żeby na tym etapie lekarz pierwszej opieki postawił rozpoznanie, czy to jest choroba Crohna, czy wrzodziące zapalenie jelita grubego, ale żeby skierował pacjenta jak najszybciej do opieki specjalistycznej. To, co nasuwa podejrzenia tych chorób, to przede wszystkim utrzymująca się długo biegunka, bóle brzucha, bóle stawów, ogólne złe samopoczucie. Często tym chorobom towarzyszy anemia, krwawienie z przewodu pokarmowego, ale jest to krwawienie z przewodu pokarmowego jest objawem, który zwraca uwagę lekarzy i rodziców i ci pacjenci bardzo szybko trafiają do specjalistów, bo oczywiście jest to objaw bardzo niepokojący, zarówno lekarza, jak i pacjenta. Gorzej jest w przypadku choroby Crohna, gdzie te objawy są troszkę takie uśpione. Pacjent ma bóle brzucha, biegunki czasami, gorzej się rozwija, przestaje przybierać na masie ciała i często ci pacjenci jednak są odbijani od lekarza do lekarza. Nie stawiana jest ta diagnoza tak szybko. Chociaż z tego, co obserwujemy w ostatnim czasie, ja robiłem też taką analizę, jeszcze powiedzmy kilkanaście lat temu od pierwszych objawów do rozpoznania mijało ponad rok. W tej chwili to się skraca do 3-4 miesięcy, więc ta poprawa w diagnostyce i świadomości lekarzy pierwszego kontaktu jest znacznie większa.
Czy w tych badaniach dodatkowych jakąś rolę odgrywa, czy korzystną, szczególnie korzystną odgrywa kalprotektyna? Oznaczenie kalprotektyny.
Odgrywa ogromną rolę. W tej chwili jest to takie badanie screeningowe, które powinno być u każdego pacjenta z bólami brzucha wykonane. Problem jest tego typu, że jednak to badanie nie jest w koszyku lekarza podstawowej opieki pediatrycznej. Jednak najczęściej rodzice robią to na swoją rękę, na swoje koszty, wykonują to badanie, chyba że trafią szybko do specjalisty. Ale jest to badanie, które nam dużo może powiedzieć i kierować na już dalszą diagnostykę endoskopową.
Panie profesorze, odrębności nieswoistych chorób zapalnych jelit u dzieci w stosunku do ich przebiegu u dorosłych czasami skłaniają do myślenia o tym zjawisku chorobowym u pacjentów pediatrycznych jako o czymś absolutnie odrębnym czy bardzo odrębnym w samym tej spektrum chorobowym. Czy zgodzi się pan z tym poglądem?
Tak, panie doktorze, zgodzę się z tym poglądem, szczególnie u najmłodszych dzieci. My wyodrębniamy w tej chwili w nieswoistych chorobach zapalnych jelit tak zwaną grupę early onset IBD, czyli choroby zapalne jelit o wczesnym początku. Są to dzieci, różnie się definiuje, poniżej 2 roku życia, poniżej 5 roku życia i to są najcięższe przypadki. Tutaj często szukamy też podłoża mutacji genetycznych u tych pacjentów i w tej chwili jest zidentyfikowanych kilkanaście mutacji, które powodują obraz bardzo podobny do nieswoistych chorób zapalnych jelit. Są to na przykład niedobór dla receptora dla interleukiny 10. Takich pacjentów mamy w swojej opiece i leczenie jest troszkę inne, bo ci pacjenci wymagają przeszczepu komórek macierzystych, więc na pewno powoli wyodrębniają się poszczególne grupy, jednostki chorobowe, które możemy identyfikować.
Czyli mówiąc krótko, okazuje się, że pacjenci pediatryczni z IBD stanowią o wiele większą zagadkę dla lekarzy praktyków i specjalistów również w stosunku do pacjentów dorosłych. Panie profesorze, jaki jest pana ideał współpracy gastrologa pediatry i gastrologa osób dorosłych? Ponieważ w pewnym momencie przekazujecie państwo swoich pacjentów nam, lekarzom osób dorosłych, i czego byście od nas oczekiwali i czego byście sobie życzyli?
Czy ideałem przekazania takiego pacjenta na pewno by była wspólna przez jakiś okres opieka nad tym pacjentem. Tak są definiowane procesy przekazywania, że pacjent w wieku na przykład 16 lat powinien być przez rok, 2 lata pod opieką obu lekarzy. Powinny te wizyty odbywać się czasami w jednym gabinecie, gdzie jest lekarz od medycyny dorosłej i lekarz pediatra. Natomiast oczywiście w polskich warunkach jest to bardzo trudne. Chyba w całym świecie jest to bardzo trudne. To by był ideał. Tak się nie odbywa. Natomiast ideałem jest dopracowanie sobie współpracy z ośrodkiem dla dorosłych, którym mamy dobry kontakt z lekarzami. My jesteśmy w stanie bardzo dobrze opisać przebieg choroby pacjenta. Kilka lat temu w naszej klinice założyliśmy tak zwany paszport dla pacjenta z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, gdzie mamy opisany cały przebieg leczenia, szczepień u dzieci. Mamy wymienione badania, jakie były wykonywane, badania endoskopowe, badania radiologiczne. To wszystko na pewno ułatwia potem opiekę dla lekarza, który zajmie się w wieku dorosłym tym pacjentem.
Panie profesorze, jakie są odrębności farmakoterapii u najmłodszych pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit?
Ja się odniosę może nie do samej farmakoterapii, ale do procesu leczenia. Największą odrębnością to jest stosowanie leczenia żywieniowego w chorobie Crohna u dzieci. Wszystkie wytyczne w tej chwili wskazują na pierwszoplanowe leczenie żywieniowe. My wiemy w tej chwili, że całkowite żywienie enteralne jest bardzo skuteczne i w 70-80% prowadzi do remisji pacjentów z chorobą Crohna. Od kilku lat stosujemy też specjalną dietę Crohn Disease Exclusion Diet. Wyniki stosowania tej diety zostały opublikowane w renomowanej gazecie Gastroenterology i wyniki te wskazują, że połączenie żywienia enteralnego z odpowiednią dietą, z odpowiednimi składnikami żywieniowymi przynosi jeszcze lepsze korzyści niż samo żywienie enteralne. Dlatego tutaj taki nacisk kładziemy na to leczenie żywieniowe, zarówno edukujemy pacjentów, jak i rodziców. To jest jedna chyba taka największa odrębność, która odróżnia pacjentów pediatrycznych od pacjentów dorosłych. Jeżeli chodzi o samą farmakoterapię, to tu nie ma wielkich różnic w leczeniu. Problemem pediatrii jest mniejsza ilość zarejestrowanych leków i to jest dla nas większy kłopot. Ten arsenał, z którego możemy korzystać, jest bardzo ograniczony. W tej chwili od 2 lat mamy tak zwaną możliwość leczenia w ramach terapii ratunkowej, co naprawdę w pediatrii nam dużo dało i ułatwiło proces leczenia dzieci. Mamy leki, które są zarejestrowane u dorosłych i w ramach tej terapii możemy je stosować u dzieci.
A panie profesorze, czy przewlekłość tych terapii też ma swoje znaczenie? Czy jakby profil bezpieczeństwa leków, który państwo korzystacie, odgrywa jakąś rolę w wyborze praktycznym?
Oczywiście, że tak. Dlatego tu jeszcze raz nadmienię, że staramy się tam, gdzie możemy, staramy się stosować leczenie żywieniowe. Wtedy unikamy działań niepożądanych leków, działań ubocznych. Natomiast staramy się wybierać takie leczenie, które będzie niosło za sobą najmniejsze ryzyko powikłań i oczywiście stopniujemy to zgodnie z potrzebami danego pacjenta. Przebieg tych chorób bywa teraz coraz bardziej agresywny. My od jakiegoś czasu próbujemy łączyć leki, tak zwane podwójne leczenie biologiczne nawet w tej chwili. Oczywiście jest to leczenie troszkę eksperymentalne, ale w niektórych sytuacjach w celu uniknięcia okaleczającego zabiegu, usunięcia całego jelita u dzieci, staramy się takie leczenie próbować.
Panie profesorze, żyjemy w okresie pandemii i w związku z czym to zjawisko ma swoje konsekwencje kliniczne również dla pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Czy mógłby pan podzielić się kilkoma ze swoich spostrzeżeń, jeśli chodzi o objawy ze strony przewodu pokarmowego u dzieci w ogóle w przebiegu pandemii, no i później ewentualnie jak ta symptomatologia ma się do pacjentów z IBD?
Ogólnie dzieci, pacjenci pediatryczni łagodniej przechodzą infekcję COVID. Natomiast to, co w ostatnim czasie obserwujemy, to obserwujemy tak zwane zespoły po infekcjach COVID, które objawiają się problemami z przewodu pokarmowego, często biegunkami, bólami brzucha. I to jest taki najczęstszy objaw u dzieci po infekcjach covidowych, które w tej chwili obserwujemy. Inna rzecz, jeżeli tu poruszyliśmy temat infekcji COVID, to pewno problem szczepień u dzieci. W tej chwili zgodnie z wytycznymi zalecamy szczepienia u dzieci od 12 roku życia, bo szczepionki są zarejestrowane od 12 roku życia i ci pacjenci powinni być szczepieni niezależnie od stosowanej terapii, gdyż są to szczepionki, które mogą być we wszystkich tych terapiach stosowane.
Czyli powtórzmy, pacjentów leczonych biologicznie, pacjentów leczonych immunosupresyjnie również możemy szczepić przeciwko COVID-19.
Tak, tak, możemy szczepić, takie są zalecenia.
Panie profesorze, historycznie rzecz biorąc, nieswoiste choroby zapalne jelit przez pewien czas były postrzegane jako, czy była hipoteza, że są chorobami dietozależnymi. To się wydaje naturalne, ponieważ spożywanie pokarmu jest najsilniejszym bodźcem propulsywnym, przyspiesza perystaltykę, zatem przyjmowanie pokarmu wiąże się, szczególnie u osób chorych, z większą częstością wypróżnień. I takie spostrzeżenie może być udziałem każdego praktycznie pacjenta, bez względu na to, czy jest to pacjent współczesny, czy historyczny. Kiedyś te zjawiska wiązano z dietą mleczną, czy ze składnikami mleka krowiego. Co dzisiaj wiemy na temat patogenezy nieswoistych chorób zapalnych jelit w odniesieniu do diety?
Ostatnie prace, które przedstawiają, próbują rozwiązać patogenezę nieswoistych chorób zapalnych jelit, wyraźnie wskazują na problemy żywienia. My wiemy już, że jest podłoże genetyczne tych chorób, ale podłoże genetyczne mieliśmy od wielu lat, to się nie zmieniło. Natomiast to, co się zmienia w ostatnich latach i my obserwujemy gwałtowny wzrost zachorowania na te choroby, to jest dieta. My w Polsce w tej chwili przejmujemy styl zachodni żywienia, taki jak jest w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej i myślę, że to stąd wynika też wielokrotny wzrost zachorowań na te choroby. Czym to może być spowodowane? Przede wszystkim stosowaniem żywności przetworzonej, stosowaniem dodatków do żywności. Proszę Państwa, w ostatnim czasie przeanalizowałem raport NIK-u na temat stosowania dodatków do żywności. To są naprawdę zatrważające ilości dodatków, które są stosowane w tej chwili w pokarmach. Nie ma nad tym kontroli. Oczywiście producent żywności ma obowiązek wskazywania, jakie używa dodatki do żywności, natomiast nie ma obowiązku wskazywania, jakie są ilości tych poszczególnych dodatków. Myśmy to przeanalizowali i naprawdę jest to zatrważające. Stąd też pewnie powstała koncepcja leczenia żywieniowego, stosowania diety naturalnej, diety biologicznej, która będzie pozbawiona tych dodatków, diety jak najmniej przetworzonej. I wyniki tych badań wskazują jasno, że takie postępowanie jest bardzo korzystne, co potwierdza też fakt, są to na pewno choroby dietozależne.
Tak, ale czy ten wątek diety mlecznej jest wart podkreślenia?
Myślę, że tak, bo my wiemy, że u dzieci produkty mleczne powodują alergie pokarmowe, stan zapalny. Myślę, że to nie jest obojętne, jeżeli mamy stan zapalny w przewodzie pokarmowym i zaburzony cały proces immunologiczny, to też może być oczywiście powód powstawania tych chorób.
Dziękuję panie profesorze. Bardzo interesujący wywiad, mnóstwo ciekawych informacji, mnóstwo ciekawych wskazówek na przyszłość dla coraz lepszej współpracy w naszym środowisku. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.